tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Cześć, witamy Cię w specjalnym, pilotażowym odcinku naszego podcastu, który nagrywamy 4 raz.
Tak.
4 raz nagrywamy.
Co nam się nigdy nie zdarzało, bo zawsze nagrywamy, że tak powiem, na żywca i puszczamy.
Tak, a tutaj w najlepszej wersji, którą udało nam się opanować, podcast trwał 74 minuty.
Tak, a założenie jest takie, że ma trwać pół godziny, bo wiemy, ile czasu mają rodzice.
Więc wymyśliłem nową formułę. 5 próba będzie. Z racji tego, że ten podcast zostanie opublikowany w dniu Twoich 31 urodzin.
100 lat, 100 lat.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję Ci, kochani.
Pomyślałem, że dam Ci 31 sekund na odpowiedź.
31 sekund na
tak,
odpowiedź.
Tak, ale stwierdziłem, że jednak to może być za mało dla Ciebie. Skoro potrzebujesz zawsze 15 minut, dostaniesz minutę 31 sekund na odpowiedź na każde pytanie.
Łaskawco.
Więc tak, zebrałem pytania, które zadaliście pod naszymi odcinkami na Spotify'u, chociaż przyznam się, że nie zanotowałem wszystkich pytań, bo niektóre ciężko było osadzić w kontekście odcinka. Na przykład przy odpieluchowaniu ktoś zadał pytanie, a co jeśli moja babcia robi tak samo? Mhm. I nie wiem, czy
babcia
ma zaparcie, a czy babcia...
Tak.
No, nie umiałem tego osadzić.
A na geriatrii się nie znam.
Jeszcze.
Nie moja kategoria.
Więc jeśli pominąłem Twoje pytanie, słuchaczu bądź też słuchaczko, zadaj je proszę jeszcze raz. A teraz zapraszam Was na miszmasz tematów, ale z tego gulaszu mam nadzieję wyjdzie coś konkretnego.
Minuta 31. Ale Twoje czytanie pytania się w to nie wlicza.
Nie, tylko Ty masz minutę 31 na odpowiedź.
Dobra, jestem skupiona.
Pierwsze pytanie z pierwszego odcinka. Pierwszy odcinek był o płaczu, histerii i żądaniach w sklepie. Pamiętasz?
No pamiętam, pierwszy inauguracyjny odcinek.
Pytanie brzmi tak. Co w sytuacji, jak dziecko dostanie ataku w sklepie, a mamy z mężem odmienne zdanie na ten temat, na temat wychowania.
Już. Tak, urwałeś połowie, nie byłam pewna, czy to koniec.
Czas start.
Ja sobie myślę, że moment, kiedy jesteśmy w sklepie, nie jest momentem na to, żebyśmy my dyskutowali o tym, kto ma rację i czyje podejście do wychowania jest właściwe. Więc jeżeli widzimy taki rozjazd w tych naszych podejściach, to jest to taki temat do przegadania sobie w domu, na spokojnie. Wiesz, w takich sytuacjach w sklepie, ja mam na to taki pomysł, ty taki, mi zależy na tym, żeby, a tobie na czym, co jest wtedy dla ciebie najważniejsze, nie? Jakby od tego sobie zawsze zaczynamy, żeby sobie to po prostu na spokojnie poukładać. Natomiast jak już jesteśmy w tym sklepie, czyli jesteśmy w ogniu tej sytuacji, to nie jest czas na dyskusję, żebyśmy my nigdy nie dyskutowali o tym, kto ma rację nad głową dziecka.
Które się odpaliło właśnie.
Dokładnie. No, jakby nie pomożemy mu wtedy się uspokoić. Jasne, że jeżeli podejście rodzica drugiego jest przemocowe, no to oczywiście, że reagujemy nad tą głową dziecka, bo jest naszym zadaniem, naszą misją ochronić to nasze dziecko. Natomiast jeżeli to nie jest ta sytuacja, w której musimy chronić, to ja zachęcam do tego, żeby sobie po prostu powiedzieć, hej, ja to ogarnę, a ty idź szukaj musztardy, nie? I ja się tym zajmuję, ja jestem skupiona, a czasami, żebym ja odpuściła, tak jak mówię, jeżeli drugi rodzic opiekuje się dzieckiem w taki sposób niezagrażający mu, to mogę odpuścić.
To był gong.
Gong
minęło,
końca.
Gong końca, minęła minuta 30.
Pewnie bym coś jeszcze dodała, no ale dobra.
Ale nie meritum możesz. Meritum było. Drugie pytanie do tego samego odcinka. Wspominała, muszę zrobić takie tło historyczne.
Dobra.
Wspominałaś w tym odcinku, że jak chodziłaś z Frankiem do sklepu i on się odpalał, to wyprowadzałaś go i zamykaliście się wspólnie w samochodzie
tak
się regulowaliście. Pytanie tutaj zadał pan, tata, więc bardzo dobrze, że też są słuchacze. Czy takie wypłakiwanie dziecka w samochodzie na pewno jest dobre?
Okej. Okay. Wiesz co?
Czas start.
Ja myślę sobie, że dobrze jest zacząć od zrobienia sobie takiej definicji wypłakiwania, żebyśmy my sobie trochę doprecyzowali, co rozumiemy pod tym pojęciem. Bo ja wypłakiwanie rozumiem jako pozostawienie dziecka samego sobie, a wypłacz się tam, aż ci przejdzie, nie? Natomiast dzieci zdecydowanie potrzebują naszego towarzyszenia w tym, żeby się wyregulować, więc takie wypłakiwanie, radź sobie, nie jest nigdy dobre, niezależnie czy to się dzieje w domu, w aucie czy na ulicy. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że dziecko płacze, ja mu daję przestrzeń na to, żeby ono mogło te swoje emocje wyrzucić, a ja jestem obok, towarzyszę, jestem gotowa, żeby przytulić, wytrzeć łzy, wiesz, być obok po prostu, tak realnie, autentycznie, to każde miejsce jest dobre. I teraz idealnie, jeśli taka sytuacja dzieje się w sklepie, to żebym ja pozwoliła mojemu dziecku przeżyć to w sklepie, usiadła obok niego, jeśli ono też właśnie...
Jest... No tak, ale w sklepie to jest praktycznie niemożliwe, bo zaraz przyjdzie jakaś babcia w mucherowym bereciku i powie, chłopaki nie płaczą, weź się w garść, bo pani z mięsnego, co, mama ci nie chce kupić cukierka?
Wiesz co, wyobrażam sobie, że będą rodzice, którzy będą to mieli w nosie i będą tych gapiów odsuwać, mówiąc, radzimy sobie, nie potrzebujemy pomocy, tak, wiem co robię, to okej. Natomiast na pewno będą rodzice, tak jak mówisz, dla których jest to za trudne, nie potrafią tego zrobić, więc wtedy wzięcie dziecka pod pachę i powiedzenie mu... Dobra, już kończę. I powiedzenie mu, wezmę cię tam, gdzie będzie bezpiecznie, gdzie będziesz mógł się uspokoić, zabranie go do tego auta i tam powiedzenie, hej, tutaj możemy teraz płakać, jesteśmy w tym razem. Jemu jest łatwiej, bo nie ma tych gapiów, mi jest łatwiej być spokojnym, wyregulowanym rodzicem, wtedy samochód jest okej.
Okej, okay. Przekroczyłaś o 20 sekund, wymyślimy jakąś karę dla ciebie. Bo następne pytanie jest odnośnie naszego odcinka o karach. Czy kara jest sposobem na dobre zachowanie? Mhm. I pytanie brzmi tak. Jakie są skuteczne sposoby poza karą?
Skuteczne sposoby poza karą. Wiesz co, ja sobie myślę, że mamy ich całe mnóstwo, ale zacznę od tego.
Wiem też, co się z tobą dzieje, jak czy słyszałaś to pytanie. Specjalnie go zadałem.
Ja też sobie myślę i to jest bardzo, bardzo ważne, bo jak ja słyszę, że skuteczne sposoby poza karą, to mi się uruchamia takie, o nie, kara wcale nie jest skuteczna. Dlaczego ktoś tak mówi? I domyślam się dlaczego. Dlatego, że
jest skuteczna w tym momencie.
Tak, dokładnie, nie? Że tu i teraz ona przynosi oczekiwany efekt, bo dziecko zaprzestaje tego zachowania, a ja jako rodzic mam takie poczucie skuteczności mojego działania. Jestem dorosła, wyciągam konsekwencje. Natomiast ta kara nie jest skuteczna, bo nie uczy dziecka nowej umiejętności. Więc co zamiast kar? Po pierwsze, dopasowujemy otoczenie. Jeśli nie chcę, żeby moje dziecko pisało po ścianie, no to to maluję tą ścianę taką farbą kredową na przykład, tak? Żeby mogło to robić...
Jednak.
Legalnie. Okay. Dopasowuję otoczenie. Po drugie, tłumaczę, tylko ta ściana jest w naszym domu przeznaczona do malowania, inne nie. Po trzecie, jeśli już się zdarzy, że dziecko maluje po tej innej ścianie, to wyciągam naturalne konsekwencje. Naturalne są takie, że ściana jest brudna, po prostu. A logiczna, czy nawet nie muszę jej wyciągać, tak? Tylko daję dziecku znać. Natomiast mogę wyciągnąć logiczną konsekwencję? Nie!
Tak.
Logiczną konsekwencję, czyli tą ścianę trzeba umyć.
Okay.
No i jeszcze szukamy przyczyn, mówimy konkretnie o co nam chodzi, dajemy dziecku decydować tam, gdzie to możliwe.
No dobra, ale to są wszystko takie, no takie psychologiczne farmazony. Jakbyś poszła, no jakbyś powiedziała to takiej matce, której dziecko właśnie porysowało ścianę, że ty musisz tłumaczyć, a ona tłumaczy i to nic nie daje, no to ona by cię spakowała do walizki i wysłała, no nie powiem gdzie, ale daleko na wschód.
Czyli nie satysfakcjonuje, Piotrze, cię moja odpowiedź.
Znaczy, jakby ja rozumiem to, ale to jakby z perspektywy takiego statystycznego rodzica, to jest...
Sfrustrowanego, zmęczonego.
To jest tak jak w tych wszystkich książeczkach, no.
Książeczkach tych, które mam na półce, tych poradnikach.
Tak, tak.
Książkach, to bardzo duże książeczki, to wiesz. No dobra, to w takim razie mogę przedłużyć czas, żeby udzielić
Możesz,
ci odpowiedzi. Ci.
Musimy wyjaśnić ten temat, to też chodzi o to, żeby zostało wyjaśnione, a nie tylko odrębione.
Wiesz co, ja rozumiem to, że te rzeczy, o których ja teraz powiedziałam, one mogą nie wydawać się na tyle skuteczne, bo właśnie nie przynoszą tego efektu takiego tu i teraz. I czasem nam dają takie poczucie beznadziei, no ile można tłumaczyć, prosić, proponować. Natomiast jest też ważne to, żeby pamiętać o tym, że za każdym zachowaniem dziecka kryje się jakaś potrzeba. I na przykład jeśli moje dziecko pisze po ścianie, to być może dlatego, że chce rysować, a rysowanie na kartce takiej A4, którą zwykle dajemy dziecku, jest zbyt trudne, bo małe dziecko, takie w wieku przedszkolnym...
Co łatwiej jest pomalować ścianę niż kartkę papieru?
Tak.
Przecież to na stojąco człowiek stoi. Znaczy tam musi większe ruchy ręką robić niż
no,
tak
no
delikatnie
właśnie,
karteczką.
O to chodzi, bo ty jako dorosły człowiek, jak rysujesz, piszesz, to ruszasz nadgarstkiem. Natomiast takie dziecko w wieku przedszkolnym, u niego ruch wychodzi z całego barku. I teraz spróbuj coś narysować ruszając barkiem na
czy
małej
tak
kartce.
Na tenisiste.
Trudne, nie? Więc o wiele łatwiej będzie na ścianie robić taki duży, zamaszysty ruch. Mhm. Więc szukamy tej przyczyny. Na tym przykładzie to może być właśnie to. Ale druga rzecz, która mi bardzo pomaga jako mamie w niestosowaniu kar, jest takie posiadanie celu w moim rodzicielstwie. I mój cel, który ja mam, to jest mieć dobrą relację z moim dzieckiem. Bo wierzę, że właśnie z tej dobrej relacji wynika też współpraca. Bo widzę po sobie, po tobie, że zobacz, że my wzajemnie dbamy o siebie nie dlatego, że boimy się kary, czy nie dlatego, że boimy się siebie, nie dlatego, że tak trzeba, tylko dlatego, że się kochamy.
No tak, jednak jak jesteś zdenerwowana, to trochę się ciebie boję.
Nikt ci nie uwierzy. Mnie, takiego anioła. Ale to nie o nas podcast.
Nie mam argumentów w sądzie w razie czego. Nikt mi nie uwierzy.
To nie o nas podcast, więc ja sobie myślę, że pamiętając o tym, że zależy na tej dobrej relacji z dzieckiem. Dobrze, że teraz nie włączyłeś tego stopera.
No właśnie chciałem.
Pamiętając o tej dobrej relacji z dzieckiem, ja nie chcę stosować kar, dlatego że wiem, że one burzą tą relację, bo one pokazują moją władzę rodzicielską, nadużywanie tej władzy, moją przewagę. Bo przecież nikt z nas nie wyobraża sobie sytuacji, w której to dziecko daje karę dorosłemu. Bo to nie jest okej. Okay. I to nie jest okej okay też w drugą stronę.
Generalnie kary nie są okej. Okay.
Kary nie są okej. Okay. Więc jeśli ktoś mnie pyta... Podsumowanie! Więc jeśli ktoś mnie pyta, czy jest coś skuteczniejszego niż kara, to ja mam ochotę odpowiedzieć skuteczniejszego na co? Bo jeśli ci chodzi o dobrą relację z dzieckiem, to wszystko, no może nie wszystko, bo, no ale wiesz, co mi chodzi, to dużo rzeczy będzie bardziej skuteczne.
Okej. Okay. No. Kolejne pytanie dotyczy podcastu wyjątkowo, ale już ostatni raz w tym odcinku.
Takie przedłużenie.
Kolejne pytanie dotyczy odcinka 5, gdyby ktoś chciał nadrobić. Włącz telewizor, wyłącz dziecko. Pytanie brzmi, a co z tabletami i edukacją? Są przecież lekcje angielskiego, robotyka.
Mhm. Tak, nawet...
I inne szmery bajery.
Tak, nawet nasz syn korzysta z angielskiego online i to jest super. Więc zdecydowanie ja myślę sobie, że warto pozwalać dzieciom korzystać z tabletów, smartfonów. No może niekoniecznie z rodzicielskich smartfonów, bo to jest też coś, co mamy zawsze przy sobie, więc potem mama, daj telefon. Nie, jak to jest coś dużego, co jest na przykład w domu, no to już jest pewne ograniczenie. Natomiast zdecydowanie dzieci powinny móc korzystać z tych nowych technologii, dlatego że one są nieodłącznym elementem życia i posługiwanie się tymi sprzętami będzie im po prostu potrzebne w życiu. Tak samo jak uczymy dzieci posługiwać się widelcem, nożem, kredką. Tak samo uważam, w dobie dzisiejszych czasów powinny potrafić się posługiwać elektroniką. Natomiast w tych zaleceniach, o których my mówiliśmy w tamtym odcinku, czyli w zaleceniach WHO, my mówimy o czasie ekranowym. Więc ten tablet, niezależnie co na nim jest, jest ekranem. W związku z tym warto dalej korzystać z tego rozsądnie, wybierając rzeczywiście te wartościowe, edukacyjne treści. Natomiast pamiętając też o tym, że to nie jest tak, że edukacyjna gra zastąpi działanie takie offline'owe.
W realu.
W realu. O, dziękuję ci, nie? Bo to jest tak, że naprawdę trudno mi jest znaleźć taką rzecz, której dziecko by się nie mogło nauczyć bez komputera, no poza posługiwaniem się nim. Bo jeśli mówimy o liczeniu, języku angielskim, to wszystko można zrobić w działaniu, w zabawie, a im młodsze dzieci, czyli te przedszkolne, wczesnoszkolne, one się najlepiej uczą w działaniu, kiedy sobie poskaczą, potańczą. I ja wiem, że na przykład ten angielski, z którego Franek korzysta, on jest tak prowadzony, że nauczyciel mówi, że jump, jump, jump i wstajemy i robimy te jump, jump, jump. No, czyli podsumowując, czas ekranowy to jest czas ekranowy.
Tak, czyli nie, że jak to WHO chyba mówił o 2 godzinach dziennie.
O godzinie.
Godzinie dziennie. To nie, że godzina dziennie na angielski, robotykę, Minecrafta i coś innego,
tak.
Tylko łącznie, bajeczka.
Dokładnie. A jeśli już to chcemy przedłużyć, bo widzimy, że naszemu dziecku to służy, takie mamy odczucie, to dalej rozsądnie i z przerwami.
No tak, no bo na przykład jeżeli są rodziny, że tak powiem, rozbite po całym świecie, no to nie wiem, chcą porozmawiać z jedną babcią, drugą babcią tak. Dziennie, no to ciężko. Sorry babciu, nie mogę, bo mam limit mi się kończy, nie? Gdzieś też,
no. Wszystko jest dla ludzi, nie?
Tak, normalni bądźmy, nie? Kolejne pytanie dotyczy odcinka 6 o mamozie. I pytanie brzmi tak, a jeśli dziecko nie ma ani mamozy, ani tatozy, czy to dobrze?
Mhm. To jest takie częste pytanie, które ja słyszę w gabinecie. Zresztą nie tylko w kontekście mamozy. Zresztą nawet nie wiem, czy pamiętasz, wczoraj dosłownie mieliśmy taką rozmowę. W aucie o czymś tam rozmawialiśmy. W każdym razie ja powiedziałam, że no teraz Franek to już 6 lat za niedługo ma, w listopadzie to się zacznie, bo w normie rozwojowej 6-latków to są nawet drobne kradzieże.
Tak, zapytałem się, czy jak nic nie ukryć, żeby się coś ukraść, żeby być normalnym.
Żeby być normalnym dzieckiem, nie? No właśnie, a to nie jest tak. I często rodzice mają takie myślenie, o matko, czyli jak moje dziecko tego nie ma, na przykład nie ma tej mamozy, o której mówiliśmy, to coś jest nie tak. A pamiętajmy, że normy rozwojowe mówią nam o jakiejś średniej, że takie zachowanie przeważa w tym wieku. A przecież to nie jest tak, że jeśli średnia wzrostu dorosłego człowieka to jest 1,65 m, a ktoś ma 1,58 m, to od razu mówimy: o matko, jesteś jakiś niedorozwinięty.
Nie, nie mówimy tak.
Nie mówimy tak i pozdrawiamy tutaj nasze niskie przyjaciółki. Więc nie, to, że nie występuje ta mamoza czy tatoza, nie oznacza, że dziecko nie zbudowało odpowiedniej więzi z żadnym z rodziców. Nie ma tego głównego opiekuna, głównego przywiązania do jednego z opiekunów. Może być tak, że ono jest, ale rodzice tego nie widzą w ten sposób, bo wiesz, że to jest takie delikatne, takie niuanse, że rodzice tego po prostu w ten sposób...
Że nie jest to uciążliwe.
Nie jest to uciążliwe, więc rodzice tak tego nie nazywają. A może być też tak, że rzeczywiście te pokłady sił, one się tak rozkładają, bo są takie sprawy, z którymi dziecko idzie do mamy i są takie sprawy, z którymi dziecko idzie do taty.
Zrobiłaś się.
Ha! Przy 50. pytaniu już będzie idealnie.
Zajdziesz do 30 sekund. Pytanie do odcinka 12. Czy tata to rodzic z drugiej kategorii? A pytanie brzmi: jak rozmawiać z tatą, żeby się zaangażował? Mhm. Tylko, że chodzi jak rozmawiać z mężem, żeby się zaangażował.
No niekoniecznie, wiesz, to nie wiadomo, czy z mężem. Z tatą dziecka.
Z tatą dziecka, no.
Partnerem, byłym mężem.
No, a chodziło mi, że nie z dziadkiem, no nie? Nie z dziadkiem dziecka.
Wolałam doprecyzować. Jak rozmawiać? Na pewno rozmawiać wprost.
I na trzeźwo.
I na trzeźwo, i na spokojnie. Czyli nie w takim momencie, kiedy ja jestem wkurzona, bo tata się nigdy nie angażuje, ciągle muszę o wszystko prosić i błagać.
Już to widzę. Mówiłam do ciebie, prosiłam cię!
Tak, bo ty nigdy! Bo ty zawsze tylko w tym telefonie, zamiast się tym dzieckiem zająć. To na pewno nie wyjdzie. Bo jeśli rozmowa przebiega w takiej atmosferze nerwowości i wzajemnych oskarżeń, to nie ma prawa wyniknąć z niej coś dobrego. Więc rozmawiamy sobie na spokojnie. Mówiąc o sobie, a nie o tym rodzicu.
Kawka, herbatka.
Na przykład, tak. I nie, ty zawsze, ty nigdy, bo ty, bo ja widziałam, że ty, ja. Ja mam taką obserwację, że ja czuję, że... Tak? Mówimy takim, wiesz, językiem bardzo osobistym. Czemu tak na mnie patrzysz?
No nie wiem, tak.
Coś nie tak?
To dobrze, czas ci bije.
I dobra, więc mówimy wprost. Druga rzecz, że czasami naprawdę potrzebujemy dać taką możliwość, czyli ją zorganizować. To znaczy, wiesz co, wychodzę dzisiaj na kawę z koleżanką, macie z Marysią pół godziny dla siebie, jestem ciekawa, co sobie wymyślicie. A jednocześnie pamiętamy, że ten czas z tatą ma prawo być inny niż czas z mamą. To znaczy, okej, ja z naszym synem, na naszym przykładzie, no.
To znaczy, proszę nie dzwonić do męża, że ma przebrać dziecku koszulkę.
Jejku, będziesz mi to wypominał nawet publicznie. Chciałam coś innego powiedzieć, że...
Już za dużo nie możesz powiedzieć.
Bo mi wchodziłeś w słowo, właśnie, że powiem.
10 sekund.
Chciałam powiedzieć, że to może być tak, że ja jako mama spędzam z naszym synem czas na graniu w gry planszowe i czytaniu książek, a ty jako tata spędzasz czas na, nie wiem czym, jakieś wygłupy dziwne na kanapie, fikołki, nie wiem co wy tam w ogóle robicie. I że to tak może być.
Okej. Okay. Kolejne pytanie do odcinka 13. Senny koszmar każdego rodzica. Taki nosił tytuł ten odcinek.
Bardzo trafny tytuł nadaliśmy.
Udało nam się to.
Senny koszmar, brak snu.
A jeśli dziecko śpi samo od urodzenia, to nasza więź jest zagrożona?
No tak. To jest w ogóle takie częste pytanie. Znaczy, też.
No tak, że zbierasz myśli, czy no tak, że
no
jest
tak
zagrożona?
Zbieram myśli. Nie. No tak, zbieram myśli.
Myślę, że to będzie najszybsza odpowiedź.
To jest takie częste pytanie też właśnie w kontekście rodzicielstwa bliskości. Czy jestem bliskościowym rodzicem, jeśli nie śpię z moim dzieckiem, nie karmię piersią i tak dalej, bo w tych filarach rodzicielstwa bliskości, które stworzyli autorzy tego podejścia, mamy taką rozpiskę. Chociaż ona też w tłumaczeniu polskim po prostu jest jakoś tak kiepsko przetłumaczona i troszeczkę nadinterpretowana. Nie, ta więź nie jest zagrożona. Dzieciaki mogą spać same, bo przecież nawet kiedy śpią same, my dalej możemy reagować na wszystkie ich potrzeby. Większość rodziców, szczególnie na początku, a często przez wiele, wiele lat, śpi bardzo czujnie i tak naprawdę nawet
śpiąc
w osobnym łóżku właśnie słyszy każde przekręcenie się dziecka z boku na bok. Więc dalej można być takim czujnym, odpowiadającym na potrzeby dziecka rodzicem. To się dalej dzieje. A może być jednocześnie tak z drugiej strony, że mama czy tata śpi z dzieckiem, ale jednocześnie jest w depresji, co sprawia, że jest takim rodzicem wycofanym i niedostępnym. No i zobacz, że to też nie jest budowanie więzi, nie? Więc jakby ja myślę sobie, że samo współspanie czy niespanie razem niczego na nie determinuje.
Brawo, wyrobiłaś się 15 sekund czasu. No, gratuluję.
Nadrobiłam te stracone sekundy.
Kolejne pytanie dotyczy podcastu numer 15, czyli poszło dziecko do lekarza.
To powinno być tak. Przychodzi dziecko do lekarza. W nawiązaniu do tego kawału przychodzi baba do lekarza.
Tak. Poszło dziecko do lekarza. Córcia 4 lata, 4 miesiące ma uraz do dentysty. jak ją przygotować na wizytę. Mhm. Mówiliśmy o tym podcaście głównie. Ten podcast był głównie o tym właśnie.
Tak.
Ale dałem to pytanie, bo jest, że ma uraz. Mhm. Jak wyleczyć ten uraz?
Ten uraz. Okej. Okay. Jak wyleczyć ten uraz? Wiesz co, najpierw się zastanawiam, dlaczego dziecko ma ten uraz. Czy tam u tego dentysty wydarzyło się coś, co jest jakimś silnym wspomnieniem, na przykład?
Ja na przykład miałem uraz. Do dzisiaj mam uraz do dentysty, bo pani dentystka lat temu, 25, jak miałem właśnie jakieś 5-6 lat, wyrwała mi pół zęba. Drugie pół zostało w środku i wyrywała go przez następną godzinę.
Okej.
Jak ją spotkałem ostatnio na ulicy przez przypadek, to dalej mnie zabolały te zęby. Zabolały mnie te zęby, których już nie ma.
Mhm. Wiesz co? O matko, a to mleczaki.
To mleczaki, nie, dobra. Nie wiem, czemu go wyrywała, nie mam pojęcia.
Wtedy były inne czasy.
Inne czasy były.
Wiesz co? Warto się właśnie nad tym zastanowić, żeby to dziecku nazwać. Na przykład w twoim przypadku by to było, chyba jak idziesz do dentysty, to się trochę boisz, że znowu pójdzie coś nie tak jak wtedy. Dobrze zgaduję?
No tak, dobrze zgadujesz. Ja do dzisiaj, dopóki nie zmieniliśmy dentystę na faceta, który ma rękę w wielkości mojej głowy, to czułem niepewnie. Nie?
Znalazłam teraz takiego dentystę, który jest przeze mnie sprawdzony, że jeśli można zrobić wszystko dobrze, to na pewno tak będzie robił. Jasne jakby tak, że zawsze może coś pójść nie tak, nie? Ale że upewniłam się, sprawdziłam, poczytałam opinię, to jest taka rzecz, którą mogę zrobić, nie? Mogę też powiedzieć, że tamta dentystka jest super, tylko wtedy była taka trudna sytuacja i wiem, że zaopiekowała się tobą najlepiej, jak wtedy mogła. I kiedy następnym razem będziesz u tego dentysty i coś cię zaboli, to możesz wtedy podnieść na przykład rękę i będziemy zwiększać znieczulenie.
Tak cichutko stukam, ale możesz dokończyć.
Bo wchodziłeś mi słowo, nie? Zajęłaś mi
tak,
czas.
Tak, też jestem ciekawy. No.
Natomiast drugą rzeczą, którą zawsze możemy zrobić, jest oswajanie tego dentysty bardzo, bardzo małymi kroczkami. Czyli na przykład pójście tylko do poczekalni u dentysty.
Czyli taka adaptacja na nowo.
Mhm. Takie poniuchanie tego zapachu dentystycznego. Nie, to jest tylko pierwszy krok. A w drugim kroku na przykład dziecko siedzi na krzesełku, a mama tam ma coś robione w buzi na fotelu dentystycznym. A w trzecim dziecko ma tylko otworzyć buzię, ale nic tam nie jest robione. Tej buzi.
Ostatnio się dowiedziałem, że żyją tacy ludzie na świecie, nasza znajoma wspólna, którzy uwielbiają chodzić do dentysty.
Ja też lubię chodzić do dentysty. No, wolę do dentysty niż do okulisty.
Czegoś się dowiedziałem o żonie.
W dniu moich 31 urodzin.
Niesamowite. Kolejny odcinek, kolejne pytanie do odcinka 17. Dobre rady czy niechciane wtrącenia? Jak rozmawiać z tymi, którzy wiedzą lepiej? Tak, bo to był tytuł tego odcinka.
No to chyba twój ulubiony odcinek.
Tak, bo taki długi tytuł.
Bo ty ten temat poruszasz w każdym odcinku.
To mnie to denerwuje. A co pytanie brzmi tak. A co w sytuacji, jak szwagierka ewidentnie robi krzywdę dziecku, jak jej to wyjaśnić? Mhm. Domyślam się, że wyjaśnić, żeby dalej była szwagierką.
Wiesz co?
Bo gdyby nie, to proszę do mnie napisać, ja powiem, jak to załatwić.
Ale nie na wizji.
Nie, prywatnie.
Prywatnie. Wiesz co? Mnie w tym pytaniu zatrzymuje, co to znaczy robi krzywdę, bo jeśli ktoś jest przemocowym rodzicem, no to uprzejmości chowamy na bok, bo musimy zatroszczyć się przede wszystkim o bezpieczeństwo dziecka.
No tak, a ktoś może zdefiniować krzywdę jako to, że dziecko ogląda cały dzień telewizję, tak?
Tak.
To się, no jest to krzywdzące, nierozwojowe, to już ustaliliśmy w poprzednim pytaniu i odcinkach, ale no bezpośredniej krzywdy fizycznej.
Nie ma, chyba że jest to na przykład 12 godzin oglądania bajek i wtedy wchodzi nam w grę zaniedbanie.
Tak, i dziecko nie je, bo ogląda.
Które już jest przemocowe. A może nawet je, ale wiesz, jest takie zaniedbanie emocjonalne, bo nie ma kontaktu z rodzicem tak naprawdę, nie? Więc jeśli to jest przemoc, reagujemy od razu, nazywamy to wprost. Słuchaj, widzę, że bijesz swoje dziecko, widzę, że krzyczysz po swoim dziecku nieustannie. To jest przemoc, ja nie mam na to mojej zgody. Czy powiedziałam to po polsku?
Nie zgadzam się na to.
Mogę ci pomóc. Mam tutaj kilka namiarów do miejsc, psychologów, do których możesz się zgłosić. Ja też chętnie przyjdę, ugotuję ci obiad, wezmę twoje dziecko na spacer, żebyś mogła też sobie odpocząć, bo wiem, że czasem zmęczenie sprawia, że zachowujemy się właśnie w taki sposób. Czyli nie tylko krytykuję, nie tylko oceniam, ale też daje taką realną pomoc. Tak, jeśli jestem na to gotowa oczywiście, to warto to rzeczywiście robić. Naprawdę pomóc, a nie tylko o tej pomocy gadać. Natomiast, ale fajnie wymyśliłeś sobie ten tutaj czasomierz.
Długopis i kubeczek, nie?
Długopis tak, i kubeczek, no. Ale dokończę.
Ale obiecuję, że jak się formuła przyjmie, to zainwestuję w taki dzwoneczek, tak jak jest na przykład w recepcji w hotelu, taki ding.
Ale chciałam do tego pytania jeszcze powiedzieć, że czasami jest też tak, jeśli to są właśnie te delikatniejsze sprawy, że możemy to wpleść po prostu w rozmowę. Wiesz, czytałam ostatnio taki fajny artykuł na blogu Mamologii, albo słuchałam takiego podcastu, w którym właśnie było o oglądaniu przez dzieci bajek. Może ci podeślę, bo naprawdę mega ciekawe, nie? Tak mogę to rozwiązać. Albo, czasami te bajki to ratują rodzicielskie zdrowie psychiczne, nie? Ja też czasami po prostu muszę włączyć tym moim dzieciakom bajki, bo inaczej to bym oszalała. Ale wiesz co? Mam kilka takich sprawdzonych bajek z fajną treścią, a nie walką Lego Ninjago. No tego już nie dodajemy, tak? To takie moje tutaj dopowiedzenie. Zrobić taką listę, może się u Was też sprawdzą.
Okej, okay. Kolejne pytanie jest odnośnie całkiem niedawnego odcinka, podróżowanie samochodem. Co z samolotem? Tam się nie da zrobić gimnastyki.
O, jak się nie da zrobić w samolocie gimnastyki? Ja nie wiem, jakim samolotem wylatacie, ale my latamy najtańszymi liniami. No i owszem, mojemu mężowi się nogi nie ruszają, bo kolanami dotyka.
No tańsze, są pewnie tańsze linie jakieś Kolumbiany Express, co za chwilę spadają do oceanu.
Mojemu mężowi kolana dotykają oparcia, ale można sobie podnieść ręce do góry, pogimnastykować nadgarstki, powkręcać żarów. Można się przejść do toalety. Śmiejesz się.
To wszystko brzmi jak taki farmazon.
Jesteś sam farmazon. W ogóle ci się nie podobają moje odpowiedzi dzisiaj. Ja nie wiem.
No nie da się w samolocie zrobić gimnastyki.
To jest mój urodzinowy odcinek, a to po prostu ciągle krytyka.
Dostaniesz później ciasteczko.
Nie da się zrobić w samolocie gimnastyki?
No, a da się? No ile możesz chodzić do toalety?
Nie wiem. Ale też myślę sobie, że dzieci są w stanie się gimnastykować. Jakby dorośli nie, ale dzieci są w stanie przyjąć takie pozycje.
No tak, dziecko w zasadzie może nawet na fotelu przysiad zrobić, nie?
No właśnie, nie? Położyć sobie głowę na rodzicu, nóżeczki sobie dać... Sobie dać do góry.
Rodzice mają przekichane.
No, dla rodziców nie ma rady. I co Petrze?
Jeszcze jedno pytanie. Ostatnie, też odnośnie podróżowania. Już przekroczyliśmy 30 minut.
To lepsze niż 70.
Kolejne pytanie dotyczy odcinka 29 o kryzysach w małżeństwie, czy tam związek po dziecku się nazywał dokładnie. I pani pisze tak. My mieliśmy, a w zasadzie nadal mamy kryzys, a za miesiąc rodzi się nasza druga córeczka. Jak mam to naprawić i nie zniszczyć drugiego dziecka?
O rety, to takie trochę skomplikowane pytanie, bo wiesz, ja sobie myślę, nie zniszczyć drugiego dziecka.
Trzy pytania w
właśnie,
pytaniu.
Nie zniszczyć drugiego dziecka, czyli widzę tu takie założenie, że pierwsze jest jakoś zniszczone, że jest kryzys w małżeństwie. Ja sobie myślę, że kiedy tak dużo spraw się nawarstwia, to warto się skonsultować z jakimś specjalistą indywidualnie. Czasami jest tego po prostu dużo naraz i potrzebny jest ktoś, kto nam pomoże to rozplątać, to takie supełki.
Terapeuta par?
Terapeuta par. Jeśli mówimy o zniszczeniu
dziecka...
Też
konkretnie odeślimy, nie?
Tak, okej. No to ja myślę, że...
To nie jest logopeda, nie?
Tak, ja myślę, że może to być po prostu psychoterapeuta, który trochę pomoże, albo nawet psycholog w pierwszym kontakcie, który trochę pomoże nazwać te problemy, bo tutaj z tego pytania jest mi to trudno zrobić, i pokieruje do odpowiednich specjalistów.
To tutaj pokierowałaś panią do odpowiednich specjalistów?
Tak.
A teraz pokieruj proszę wszystkich w stronę, że tak powiem, bankietu urodzinowego.
Bankietu urodzinowego. Tak, słuchajcie, dziś, 10 września, świętuję moje 31 urodziny.
Jo.
I nie mówię tego wcale, żebyście teraz churalnie odśpiewali mi 100 lat i wysyłali życzenia, choć oczywiście wszystkie są mile widziane, ale dlatego, że...
Boże, jak ona już jest dorosła.
Ale mówię to dlatego, że moje urodziny wiążą się z jedyną w roku promocją w Mamologii, więc właśnie teraz od dziś 10 września do 18 września możecie kupić wszystkie mamologiowe produkty 31% taniej.
Czyli audiobajki, e-booki, webinary, szkolenia,
kursy. Tak. Naprawdę jest tam bardzo, bardzo dużo różnych tematów, więc nie będę tutaj przedstawiać całej listy. Zajrzyjcie sobie www.mamologia.pl/sklep. Proszę Cię, Piotrze, umieść ten link w opisie tego odcinka.
Będzie na dole.
Zajrzyjcie sobie, bo u nas w Mamologii nie ma promocji na Black Friday, Cyber Monday i inne takie.
Czyli Dzień Zielonych Figów.
Dokładnie. Nie, promocja jest tylko raz w roku, właśnie we wrześniu i właśnie teraz. Możecie oczywiście czekać, aż będę mieć 100 lat i będzie minus 100%.
Ale... Wtedy to już Wam nie przyda.
Ale właśnie.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.